Drodzy, chciałbym dzisiaj kontynuować temat modlitwy, czyli jest to trzecia odsłona. Za pierwszym razem mówiłem o potrzebie nieustawania w modlitwie oraz o potrzebie uczenia się modlitwy i na przykład posłużyła nam modlitwa pańska. W drugim przesłaniu mówiłem o potrzebie szukania ciszy, potrzebie szukania Boga z dala od zgiełku i mówiliśmy też o tym, że ten Bóg właśnie, który jest jakby w strefie ciszy, też przemienia nasze życie, stajemy się ludźmi takimi jak Chrystus, cisi pokornego serca. Dzisiaj kolejny temat i za podstawę naszego rozważania weźmy pierwszą księgę Mojżeszową. 18 rozdział od 16 wersetu. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Przepraszam. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdzie się tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Rozdział ten zatytułowano Abraham wstawia się za Sodomą. W innych przekładach tytuł brzmi Wstawiennictwo Abrahama za Sodomą i Gomorą. Czy jednak ten tytuł odzwierciedla precyzyjnie, dokładnie tą rzeczywistość, jaka nastąpiła? Abraham dowiaduje się o Bożym sądzie nad miastami i szuka Bożej łaski w postaci przebaczenia. Ale uwaga! Jeśli nazwiemy ten fragment modlitwą, tą rozmowę z Bogiem modlitwą, to on nie modli się za grzesznikami, którzy trwają w swojej bezbożności, ale modli się za sprawiedliwymi, którzy przebywają w tym miejscu. To może trochę nas dziwić. Ale wiemy, że wśród tych ludzi był jego bratanek Lot wraz z rodziną. Po rozłące trudno powiedzieć, jak liczny może być dom Lota i jak wielu w tym domu Lota może być sprawiedliwych. Więc wstawia się za 50, potem za 45, 30, 20, aż dociera do 10 w swej, można by powiedzieć, modlitwie, w tej prośbie do Boga. I wiemy, że Lot rzeczywiście był sprawiedliwym pośród tego pokolenia, wśród tamtych ludzi. Jedynym właściwie wyszedł z córkami, żony nie można było uratować. Musimy sobie coś najpierw wyjaśnić, co dotyczy sprawiedliwości. Sprawiedliwi w czasach Abrahama to byli ci, którzy naprawdę wierzyli, a wiarę ich Bóg poczytywał za sprawiedliwość. Ich wiara miała wpływ na to, jak oni żyli. Nie mieli jeszcze prawa, ale żyli w prawy sposób. Z czegoś to wynikało. To wynikało z ich wiary. Ale co miało wpływ na nich, że właśnie tak, a nie inaczej wierzyli? To było Boże objawienie, jakie mieli. Tak tłumaczy nam to apostoł Paweł w liście do Rzymian, pisząc wszak o całej ludzkości. Mówi, a wtedy nie ma jeszcze narodu wybranego. To, co o Bogu wiedzieć można, pisze Paweł, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian, 19-20 werset. I później Paweł dodaje, że ci ludzie nieznający prawa sami dowodzą, że jego treść jest zapisana w ich sercach. Wszak, drugi rozdział listu do Rzymian mówi, wszak o tym świadczy ich sumienie oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. A więc ci wierzący tamtych czasów posiadali ogólne objawienie Boga. Bóg objawiał się im w naturze, w sumieniu, dochodzili do tego rozumem, że Bóg istnieje, a skoro tak, Jemu należy się chwała. Ale ich wiara również powodowała różnicę pomiędzy moralnością ludzi tamtych czasów, a ich własną. Wzięło się to z pierwszej Ewangelii, jaką w ogóle ludzie otrzymali. Pierwsza Księga Mojżesza, 3 rozdział, 15 werset. Czytamy, i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowy, a ty ukąsisz je w pięte. A więc ta wiara powodowała w życiu ludzi pewną moralność polegającą na tym, że była ustalona nieprzyjaźń między dobrem a złem. Było rozdzielone dobro od zła. To, co przyniósł wąż, było złem. I ci ludzie wierzyli, że kiedyś będzie potomek, kiedyś pojawi się ktoś, kto zdepcze głowę węża, kto poradzi sobie z tym złem tego świata. Więc to byli wierzący tamtych czasów. Jeśli dodamy do tego również pewien ustny przekaz, jaki posiadali, a nawet powiem, że pisemny, ponieważ na zeszłorocznej wystawie Biblii dowiedzieliśmy się, że archeolodzy wykopali tabliczkę z zapisem historii o potopie. Tabliczka to była kopia, ale oryginał pochodzi z czasów Abrahama. To zobaczymy w ten sposób, że oni nawet mieli pisemne informacje, przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie dzieje przodków. A więc takimi ludźmi byli, ludźmi wiary, a Bóg ich wiarę poczytywał za sprawiedliwość, co dokładnie widzimy w życiu Abrahama, że tak właśnie to działało. Od czasów Enosza, czyli jeszcze wcześniej przed Abrahamem, mamy możliwość widzieć, że ludzie zwracają się do Boga, nawiązują relacje z Bogiem, szukają Boga. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 26 werset mówi nam, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Spojrzałem na tekst hebrajski w tym miejscu i widzę, że używa ten tekst słowa Jahwe, co jest pewną podpowiedzią też dla nas, mówiącą o tym, że oni potrafili odróżnić tego Boga od wszystkich innych bóstw, których się namnożyło do czasów Abrahama i właściwie można powiedzieć od tego pierwszego fałszywego kultu, który rozpoczął się wraz z wieżą Babel. Oni wiedzieli, jakiego Boga wzywają. Oni rozróżniali tego Boga od innych fałszywych bóstw. Proszę. Okej. Jakaś przerwa techniczna, nie ma baterii. Dobrze. Na początkowych stronach Biblii widzimy też pierwszego człowieka. Pierwszy człowiek, mam na myśli człowieka, który chodził z Bogiem, nazywał się Henoch. Jak on chodził z Bogiem? List do Hebrajczyków tłumaczy nam to, że Henoch chodził z Bogiem przez wiarę i dzięki tej wierze został wynagrodzony, Bóg go zabrał do siebie. I Henoch otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu, bo wiara człowieka jest tym, na co od początku reagował zawsze Bóg. A więc sprawiedliwi tamtych czasów, ludzie wierzący, wzywali Pana, tego Pana, modlili się do swego Boga, rozróżniali Go od innych bogów, składali Jemu ofiary, szukali Go, wierzyli Mu. I to miało wpływ na ich życie i na ich moralność, ponieważ ten Bóg zostawił słowo o nieprzyjaźni między tym, co złe, tym, co pochodzi od węża, a między tym, co dobre, co pochodzi od Boga. I Bóg zapowiedział, że przez Abrahama wyjdzie wielki naród. W naszym tekście mamy ten fragment. Otrzymał obietnicę potomstwa. Ta obietnica jest powtarzana przez wieki. Ale widzimy tu już, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. List do Galacja nam to potwierdza. Czytamy 3:8, a Pismo przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. Uprzednio zapowiedziało to Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. A więc nie chodziło tylko o naród wybrany, o Izraela, ale chodziło również o tych, którzy będą wywodzili się od pogan. I Paweł w liście do Rzymian mówi więc, że mając wiarę Abrahama, stajemy się dziećmi Abrahama. My też, tak jak Abraham, zostaliśmy wprowadzeni w Boże plany. Bo spodziewamy się przecież przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i dokładnie jesteśmy poinformowani w wielu miejscach Nowego Testamentu, że przyjdzie również Boży sąd, a Bóg posłał po to Syna, żeby nikt nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest tak, jak powiada prorok Amos, zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Bóg nigdy nie wylewał swojego sądu bez ostrzeżenia, bez posłania ratunku, bez dania szansy człowiekowi na upamiętanie. Tak było za czasów Noego, tak było za czasów Lota, tak było w dniach Niniwy, tak było zanim została zniszczona Jerozolima i świątynia, przyszedł do swoich Pan, lecz oni Go nie przyjęli. I tak będzie w dniach, gdy ponownie przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Jego przyjście jest bliskie. I Bóg ostrzega również i zapowiada swój sąd. Lecz zanim to przyjdzie, Ewangelia będzie głoszona wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce świata. Myślę, że czasy ostateczne to są te, o których możemy powiedzieć, że poprzedzają sąd. Żyjemy w przededniu, powiedziałbym obrazowo mówiąc, zniszczenia. I to zniszczenie nie przyjdzie z tego powodu, że ludzie się źle obchodzą ze swoją planetą, ale przyjdzie z powodu gniewu Bożego. Apostoł Piotr, drugi list, 3 mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności. Więc zobaczmy, wielka była złość mieszkańców, przeto Bóg wylał swój sąd za czasów Noego. Wielki rozlegał się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, a grzech ich był bardzo ciężki, czytamy. Przeto Bóg zesłał sąd na te miasta. Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu i mówi, że przyjdzie za nim sąd. Jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też za dni Lota będzie. Tak jak było za dni Lota. Kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień z nieba i wytracił wszystkich. Pan Jezus mówi, tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. To jest Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. A więc takim, jakim było tło czasów Noego,
gdy ten wzywał, aby uwierzyć Bogu i ratować się ze złego świata. Takim, jakim było tło czasu Abrahama, gdy ten wstawia się za sprawiedliwymi w Sodomie i Gomorze. Takim jest tło czasów, w których żyjemy. I mówiąc o modlitwie, nie można pominąć, myślę, jednego z ważniejszych aspektów modlitwy, jakim jest wstawiennictwo. Według Pisma Świętego Bóg szuka wstawienników, ale o dziwo rzadko ich znajduje. Księga Izajasza, 59 rozdział, 16 werset. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje. Mojżesz stanął przed Panem w wyłomie. Czytaliśmy to dzisiaj, Psalm 106, werset 23. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Mojżesz był gotów, lecz w późniejszych czasach, na przykład w czasach Jeremiasza, nie znalazł się już nikt. Przeto Bóg wylał swój sąd. Ezechiel mówi: szukałem wśród nich męża, są słowa Pana, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej pożądliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. Zobaczmy, Bóg nieczęsto znajdował w swoim narodzie wstawienników. A dlatego tak było, bo modlitwa wstawiennicza wymagała całkowitego utożsamienia się z sytuacją ludzi, o których się wstawiano. Wyłom, bo takie słowo tutaj spotykamy, to dosłownie wyrwa w murze. I w tej wyrwie stawali ludzie broniący miast. Często tracili tam swoje życie, a ich ciała usypały wał, który stał się naturalnym murem z ludzkich ciał. Oni zagrodzili drogę wrogowi, aby on nie wdarł się, nie wytracił, nie zniszczył. I Boży wstawiennik to był więc taki człowiek, który był gotów zapłacić swoim życiem za życie innych. Wyłom w murze oznaczał hańbę w czasach starożytności, a więc staje w tej wyrwie ktoś, kto jest w stanie zakryć tą hańbę. Mojżesz był gotów w ten sposób uczynić, aby ludzie, za których się wstawiał, nie doświadczali już dłużej Bożego gniewu, ale w późniejszych czasach nie ma nikogo. Bóg nie znalazł już nikogo. Czy dzisiaj, gdyby Bóg szukał w podobny sposób, pytał, kto stanie w wyłomie, czy znalazłby kogoś? Może wśród nas? A może byłoby jednak inaczej? Pomyślmy o naszych czasach, bo żyjemy w takich dziwnych czasach, kiedy współczucie i wrażliwość społeczna bardzo stępiały. Nie potrafimy nawet tak współczuć, jak kiedyś. No, żyje nam się z jednej strony całkiem dobrze i trudniej jest utożsamić się z bardzo, bardzo prześladowanymi, cierpiącymi ludźmi. Oni są gdzieś daleko od nas, ale jeszcze trudniej byłoby nam zaryzykować życiem. Zadałem sobie pytanie, czy płaczemy z płaczącymi w Syrii, tak jak weselimy się z weselącymi w Polsce? Media bombardują nas kataklizmami, strasznymi obrazami. Oglądamy niemal na żywo tragedię różnych ludzi. Wojna za wojną, zło za złem, przestępstwo za przestępstwem. I to dzieje się zawsze gdzieś tam. Szklany ekran jest, on dzieli nas od tego, co gdzieś się strasznego dzieje. To przecież nas nie dotyczy. I wiecie, stało się coś takiego, czego może nie zauważamy. Przywykliśmy do tego, że tak jest. W pewnym stopniu przywykliśmy do tych obrazów, do tych złych wieści i przecież to my nie cierpimy. I pozostajemy w jakiś sposób zatroskani, ale jest w tym jakaś doza obojętności, bo przecież to nie my. Trudniej może czasem niektórym znieść krzywdę zwierząt, niż krzywdę ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Ale gdyby tam, załóżmy w tej Syrii, byli nasi krewni, osoby bliskie i gdyby coś im zagrażało, tak jak krewniakowi Abrahama, który był przecież w Sodomie, to przyznacie, że nasza modlitwa wyglądałaby nieco inaczej. Czy jesteśmy zdolni do tego, by wczuć się w los ludzi, którzy bez Chrystusa giną, ale nie są naszymi krewnymi? Ale ktoś powie tak i będzie miał słuszność. Przecież Abraham wstawiał się, bo był tam jego bratanek. Przecież Mojżesz wstawiał się, bo chodziło o Boży lud. Przecież prorocy wstawiali się za własnym narodem. Przecież Jezus, czytamy, że wstawia się za nami. Apostołowie proszą, bracia, módlcie się za nas. Na jakiej więc podstawie mamy wstawiać się za tym ginącym i cierpiącym światem, który zmierza na zagładę? I taka jest nadzieja dla świata. Tu się nic nie da zmienić. U podstaw tego naszego przychodzenia do Pana, by modlić się za niewierzącymi, jest taka świadomość, że nas Pan modlił się za tymi, którzy Go krzyżowali, choć umierał za ich grzechy, mówi z krzyża: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W innych miejscach mamy takie teksty. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ewangelia Mateusza. A w Ewangelii Łukasza: módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. A kamienowany Szczepan, zanim skonał, mówi: Panie, nie policz im tego grzechu. Mamy modlić się za naszych prześladowców, krzywdzicieli, za tych, którzy czynią nam zło, aby mogli poznać Boga, mogli doświadczyć Ewangelii, która zmieni ich życie. Ale słuchajcie, typowa modlitwa wstawiennicza jest czymś innym niż modlitwa o ludzi niewierzących. I później będę chciał to jeszcze pokazać, wyjaśnić. Szymon Czarnoksiężnik, który chciał kupczyć darami Ducha Świętego, mówi do apostołów: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. To, co zamyślał, kwalifikowało go pod Boży sąd, a więc prosi, aby inni wstawiali się za nim przed obliczem Bożym. A co oni mu powiedzieli? Odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Jest tutaj taka myśl. Nie możesz swoją modlitwą doprowadzić do odpuszczenia grzechów innej osoby. Nie możesz sprawić swoją modlitwą, że bezbożny uniknie sądu Bożego, ale możesz modlić się, aby Bóg doprowadził człowieka do poznania prawdy, że odwróci się od tej nieprawości swojej i sam będzie prosił Pana, aby jego grzech został odpuszczony. Jest różnica? Zwróćmy uwagę, że Abraham wymodlił tych sprawiedliwych, a nie bezbożnych, choć Bóg był gotów darować całym miastom, jeśli tylko znajdzie się chociaż 10 sprawiedliwych w tym mieście. To też jest taka radosna myśl, bo jesteśmy solą tej ziemi, niewiele trzeba soli, ale jeżeli sól zwietrzeje, powiedzcie, co Boga byłoby w stanie powstrzymać przed wylaniem gniewu. A więc bądźmy tym, za kogo się mamy. Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Jonasz, inny prorok, doczekałbyś się sądu na Niniwie, gdyby jej mieszkańcy sami nie ukorzyli się w pokucie przed Bogiem. A jednak uwierzyli poselstwu, upamiętali się i miasto ocalało. Poselstwo Boga do nich dotarło i było dla nich ratunkiem. Ale nie modlitwa. No zresztą na ustach Jonasza o nich modlitwy tam uznać, zaznać nie można było. Wiecie, jest takie zasadne stwierdzenie w liście do Rzymian, że wiara jest ze słuchania. Ale Paweł pyta w tym liście, jak mają uwierzyć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje. Nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Chrystusie. I ta Ewangelia musi być zaniesiona z modlitwą, abyśmy znaleźli odpowiedź na naszą prośbę. To się nie stanie w jakiś magiczny, inny, dziwny sposób. Musi być ten czy inny sposób, formy są różne, ale musi być Ewangelia zaniesiona i odpowiedź na nią. Modlitwa, w której wstawiasz się, jak najbardziej obejmuje sprawę Ewangelii, ale zobaczmy, za kim wstawiali się pierwsi chrześcijanie. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, pierwszy werset, na przykład. Bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie. Efezjan, 6 rozdział, 18-20 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do światłego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Więc mamy wstawiać się za wszystkimi wierzącymi, wszystkimi świętymi, aby gdy otwierają usta, dzielą się Ewangelią, aby mogli to robić śmiało, z odwagą, z przekonaniem, będąc prowadzonymi Duchem Świętym. Aby niewierzący mogli, nie mogli dać odporu tej Ewangelii. Aby mogli zostać przez Boga, nie przez ludzi, przekonanymi. Aby oddali Mu swoje życie, aby zostali uratowani z tego ginącego świata. Jako ci sprawiedliwi. A więc możesz modlić się o swoje miasto, o swoją wioskę i głosić Ewangelię. No, nie ma chyba gorszej rzeczy jak dzielący się Ewangelią człowiek, który żyje jak bezbożnik. To jest ujma dla Słowa Bożego i ta Ewangelia jest pozbawiona mocy. Ale czytam tak w księdze Jeremiasza. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Zobaczmy, imię Pana było sławne w Babilonie dzięki bezkompromisowej postawie, ale również dzięki modlitwie, dzięki Bożemu działaniu. Wiemy o tym, ale modlitwa Daniela i ludzi takich jak on miała ogromny wpływ. Ich pobożność, ich postawa. U podstawy modlitwy wstawienniczej jest wiara, że ten, kto prosi, otrzymuje, ten, kto kołacze, temu otworzą, a ten, kto szuka, ten znajdzie. A więc ci ludzie doczekali się, tak jak proroctwo głosiło ich wyjścia z tego Babilonu. Jezus opowiedział taką przypowieść na temat modlitwy. O wdowie niesprawiedliwym sędzim. 18 rozdział Ewangelii Łukasza. I pada tam stwierdzenie, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, mówi ten sędzia, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła tutaj bez końca, nie zadręczała mnie, jeszcze stracę reputację przy tej okazji. I zobaczmy, ludzie, którzy się wstawiają, tacy Boży wstawiennicy, zawsze potrafili być na molni. Zawsze potrafili długo się modlić. Tak długo, jak im Pan pozwalał i do tego ich inspirował. Ale w tej namolności nie było jakiejś pretensjonalności, tam nie było jakiejś pychy, jakiejś próby wymuszenia czegoś na Bogu. Ale najczęściej to było takie odwoływanie się do Bożego charakteru. Jakże Bóg, który sprawił, że jest nieprzyjaźń między złem a dobrem, między sprawiedliwością a bezbożnością. Jakże On by mógł skazać tych sprawiedliwych, aby los ich był taki sam jak z bezbożnymi? To jest odwołanie się do Bożego charakteru. Jonasz mówi tak, że też go wspomnę jeszcze raz. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Kiedy Mojżesz wstawiał się za ludźmi, to znajdujemy podobną myśl. On mówi, Pan nierychły do gniewu, bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego, czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkiej Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. To jest 4 Mojżeszowa, 14 rozdział. Zobaczmy, ludzie wstawiający się powoływali się na Boży charakter, aby wyprosić łaskę. Modlitwa Bożych wstawienników nie ustawała. Ludzie, kiedy napotykają problemy, może to jesteśmy my, ustają, wycofują się, rezygnują, machną w końcu ręką. Ogarnia nas często zniechęcenie. Zapominamy, jak w tym psalmie również, albo po prostu już nam się nie chce. Ale osoba, która była takim Bożym wstawiennikiem, nie rezygnowała, nie poddawała się i walczyła do skutku, aż wola Pana, a nie własna, to ważne, wypełni się. Jest taka historia w Ewangelii Marka, bodajże 4 rozdział, która jest dobrym obrazem na to, co mówię. Tam 4 ludzi postanowiło przynieść paralityka do Jezusa i trafiają na problem. Ogromny tłum. Jest tak duży tłum, że nie można się przecisnąć. Po prostu nie jest to możliwe. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takim tłumie, że po prostu nie można. Może kolejki z PRL-u takie mogły być, albo koncerty jakichś sławnych gwiazd. Ale to był tak wielki tłum, że nie można było się przecisnąć. A więc duży problem. Jak dostać się przed oblicze Jezusa? Jak rozwiązać problem tego człowieka, a wierzyli, że tylko Jezus może? I wydaje się, że to jest koniec ich misji, koniec ich wysiłków, koniec wszystkich starań. I w tym miejscu może by większość odpuściła. Ale nie ci ludzie. Poszukali sposobu i znaleźli. Weszli na dach, roztworzyli ten dach i wspólnymi siłami powoli spuścili na łożu tego paralityka dosłownie przed miejsce, w którym siedział Jezus. Wiemy, jak zareagował na to, co zobaczył. Nie tyle na tego chorego, ale na determinację tych 4 ludzi. I czytamy tam, że Jezus, widząc wiarę ich, uzdrowił chorego. Nie wiem, może znasz takich ludzi i wiesz o takich ludziach. Ich problemy są nierozwiązywalne dla ciebie. Ale masz wiarę, że Jezus może. Jeśli zechce, może. Jesteśmy bezsilni, ale nie On. I czasem ludzkie problemy są tak zaplecione, ludzie chodzili przez życie tak krętymi drogami, tak się zamotali w swoich problemach, tak są zniewoleni, tak nierozwiązywalne jest to, co sobie sami zgotowali. I ty, przypatrując się, wiesz o tym i wiesz, że jesteś całkowicie bezsilny, bo musiałbyś chyba zrujnować swój dom, żeby tym ludziom pomóc. I co wtedy? Co wtedy robimy? No właśnie, mamy powierzyć tych ludzi Jezusowi. Mamy przyprowadzić ich do Jezusa. Mamy im wskazać drogę do Jezusa. Bo tylko On, jeśli coś może, ktokolwiek, to tylko On może wyprostować ich wykrzywioną drogę. A więc jest taka myśl o takiej cierpliwości, o takim nieustawaniu. We wspólnej, w tym przypadku nawet, modlitwie. Modlitwa wstawiennicza wymaga także pokory. Widzimy to tu w tej rozmowie Abrahama z Bogiem. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, choć jestem prochem i popiołem. Niech nie gniewa się Pan, że jeszcze raz powiem i jeszcze raz. Proch i popiół. Modlitwa wstawiennicza Abrahama wskazuje właśnie na takie jego uniżenie. Tu jest jasna sprawa, kim ja jestem, a kim jest Bóg, do którego się zwracam. On zna swoje miejsce. Człowiek w modlitwie powinien wiedzieć, jakie jest jego miejsce. Uniżcie się przed Panem, aby was wywyższył. Pan pokornego z daleka poznaje, lecz pysznemu się sprzeciwia, tak mówi Pismo. I w tej błagalnej modlitwie, bo modlitwa wstawiennicza już była błagalną modlitwą, potrzebujemy pokory. Tu się nic nie wydarzy ze względu na nas. Tu się nic nie wydarzy ze względu na to, że przybraliśmy tak pobożną postawę, że już bardziej nie można. Tu się nic nie wydarzy dlatego, że tak dobrze dobraliśmy słowa, że na Bogu zrobi to tak ogromne wrażenie, że coś z tym musi zrobić. Tu się nic nie wydarzy ze względu na nasze nawet najlepsze, najszlachetniejsze pragnienia i naszą chęć i wolę. Jeśli coś się wydarzy, to ze względu na Pana i Jego łaskę i zgodnie z Jego wolą. I wiecie, takie pojmowanie wstawiennictwa zdewaluowało się do naszych czasów. I muszę o czymś powiedzieć, co jest przykre, jeśli chodzi o nasze czasy. Współcześni pseudo stawiennicy podkreślają władzę, atak, zdecydowanie. Nadają swoim modlitwom nawet charakteru zaklęć. Jedni boją się tych zaklęć, inni wierzą w te zaklęcia. I one mają spowodować, że wszystko stanie przed ludźmi otworem, co sobie głośno powiedzą. Bóg nie ma wyjścia, musi coś z tym zrobić, bo oto takie zaklęcie zostało wypowiedziane. Ogłaszają zwycięstwo, ścigają siły ciemności, lokalizują wpływy demoniczne, związują własnymi dobranymi wypowiedziami złe duchy, zaklinają rzeczywistość. I wiecie, to nie jest żadna pokora, to jest jakaś forma szaleństwa, podobnego do szaleństwa proroków Baala, którzy ścigali się w kilkugodzinnym amoku, żeby sprowadzić ogień z nieba. A Eliasz był spokojny, wierny i zwyciężył, bo Pan był z nim. Nie o takim wstawiennictwie dzisiaj w ogóle mówimy. Współcześni pseudo-wstawiennicy uczynili wstawiennictwo czymś w rodzaju posługi dla jakiejś wąskiej, elitarnej grupy ludzi, którzy mają szczególne dojście do Boga i mogą w imieniu reszty cokolwiek zrobić, bo tamci są bezradni, co tu dużo powiedzieć. Ale modlitwa nigdy nie była takim ekskluzywnym towarzystwem, modlitwa wstawiennicza nie powodowała, że tylko jakieś ekskluzywne towarzystwo, wąska grupa wybranych ludzi mogła w ten sposób przychodzić do Boga. Wszyscy w Chrystusie mogą przyjść. Z odwagą przystąpcie do tronu łaski, jest powiedziane. Możemy przyjść i modlić się jeden za drugiego. I takim człowiekiem modlitwy, zwykłym, chcę wam przytoczyć zwykły przykład, był Epafras. Paweł przypomina Kolosanom o nim, że nauczyli się Słowa Bożego właśnie od Epafrasa. Pierwszy rozdział, 7 werset mówi od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Epafras wówczas był z Pawłem. Tak pomyślałem, w jaki sposób on jest nadal sługą dla Kolosan. Na końcu Paweł to wyjaśnia, posłuchajcie. 4 rozdział, 12 werset Kolosan listu. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Modlitwa Epafrasa to był jedyny wówczas sposób oddziaływania i służenia tym ludziom. Byli daleko od niego. I on nie wspominał tych wierzących okazjonalnie w modlitwie, przy okazji może jakiegoś nabożeństwa, powiedzielibyśmy, ale toczył bój w modlitwach za nich. Ponosił wielki trud. I właśnie tym różni się modlitwa wstawiennicza od okazjonalnej. Ona naprawdę zaczyna kosztować. Dużo czasu, dużo wylanych łez, dużo próśb. Abraham też przecież powiedział Bogu, mógł zawierzyć Bogu i do widzenia. Mija czas. Myśli ciągle krążą wokół tych samych osób, tych samych spraw objętych naszą modlitwą. Jest dużo troski, dużo włożonego serca. Jest to ciągłe wyczekiwanie. Coś, co cię ciągle gdzieś tam dotyka. Wracasz i wracasz ciągle do tego i znowu się modlisz. W Księdze Jeremiasza czytamy, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. 29 rozdział Księgi Jeremiasza. Bóg zapewniał swoich ludzi, że kiedy wołają, odpowie na ich modlitwy. Ale już wtedy stawiał warunek. Mają szukać Go całym swoim sercem. I właśnie o to też chodzi w modlitwie. Nie tyle o słowa, ale o serce. Pan przepatruje serce, gdy my wypatrujemy odpowiedzi, można by tak powiedzieć. Pan przegląda całą ziemię. Ewangeliczny przekład Biblii mówi tak. Pan przegląda całą ziemię, aby wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Druga Kronik, 16 rozdział, 9 werset. Myślę, że człowiek oddany szukaniu Pana, oddany modlitwie, taki człowiek doczeka się odpowiedzi. Taki człowiek, to jest kwestią czasu, on wie to. Taka modlitwa nie jest służbą też dla kilku jakichś wyjątkowych osób, aby wstawiały się za kimś. Ale to jest służba dla mnie, dla ciebie. dla każdego. Służba dla mnie, dla Ciebie, dla każdego w Chrystusie. Módlcie się jedni za drugimi, mówi Jakub w swoim liście. I w takiej modlitwie wstawienniczej, oczywiście do tego tu zmierzam, bo to ważne miejsce, nie możemy pominąć Jezusa Chrystusa. Jezus jest doskonałym wzorem wstawiennika. I widzimy to, tą Jego służbę w arcykapłańskiej modlitwie, 17 rozdział Ewangeliana. Trzy wyjątki z tego rozdziału. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Zobaczcie, modlitwa wstawiennicza arcykapłana. Jezus jest tu wzorem. Jego modlitwa ma dzisiaj także ogromne dla nas znaczenie. Jak myślicie, co Jezus robi teraz? Biernie czeka na swoim tronie, aż przyjdzie moment, w którym przyjdzie po Kościół i na sąd? Otóż nie. List do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset i dalej. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Znany fragment, prawda? Zobaczmy, że nasze zwycięskie życie jest możliwe dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie nie mieli gwarancji, że nie skończą jak owce ofiarne. Właśnie tak, kończyli wiele razy. Ale wiedzieli, że nikt im nie wydrze, nie odbierze wiary i miłości. Nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszym zdolnościom, naszym wyborom, że myśmy tak chcieli, jest to możliwe. To Pan Jezus sprawia, że wymienione tutaj te wszystkie rzeczy nie mają mocy odłączyć mnie i Ciebie od miłości Boga. I tak jak za Tobą prosi Jezus, tak również wiemy, że prosił za Piotrem, aby wiara Jego nie ustała, prawda? A więc wiara i miłość są tymi faktorami, powiedziałbym, o które bojuje i wstawia się Jezus. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, i uwaga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 24 werset. A w 9 rozdziale, 24 wersecie, tak czytamy. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Tak wygląda obecna służba arcykapłańska Jezusa Chrystusa. I to nie jest bierne czekanie na to, aż przyjdzie czas przyjścia i sądu. Wstawia się za nami. I w ten sposób, patrząc, musimy rozumieć, że służba wstawiennicza Jezusa jest niepowtarzalna, bo dotyczy przebłagania za nasze grzechy. On złożył jedną ofiarę za nasze grzechy, lecz ustawicznie na podstawie tej jednej ofiary wstawia się skutecznie za nami przed Bogiem jako arcykapłan. Kiedyś kapłani musieli składać ofiary wiele razy i wstawiali się przed Bogiem wiele razy, aby przebłagać Go za grzechy ludu i swoje. Lecz Jezus skończył ten czas Starego Przymierza, a rozpoczął nowe przymierze i w oparciu o jedną własną doskonałą ofiarę jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, On wstawia się za nami. I teraz taka ważna myśl. Zobaczmy, służba wstawiennicza Mojżesza, Abrahama i innych starotestamentowych ojców wiary była znakiem wskazującym na Chrystusa. I tylko w ten sposób może być ta służba wstawiennicza w pełni zrozumiana. Nie jesteśmy w stanie być w takim sensie wstawiennikami. Jest tutaj dużo nieporozumień. Nawet ten tekst może być nie do końca rozumiany, jeśli go oddzielimy od tej myśli. Tak jak Abraham modlił się, aby sprawiedliwi uniknęli kary, tak teraz tą rolę pełni Chrystus i Jego ofiara. On jest gwarancją naszego zbawienia. Także usprawiedliwieni również nie doświadczą Bożego sądu z bezbożnym światem. Właśnie dzięki wstawiennictwu unikamy gniewu Boga. A to wstawiennictwo opiera się o jedną doskonałą ofiarę. Tak jak Mojżesz, który był pośrednikiem między Bogiem a Izraelem, wstawiał się za nimi, tak teraz w Nowym Przymierzu Chrystus to czyni. A więc starotestamentowi mężowie Boży w służbie wstawienniczej kładli życie swoje za ludzi, stawali w wyłomie, przykrywali tą hańbę grzechu. Tak Jezus, jako dobry pasterz, teraz kładzie życie swoje za owce swoje. I nie ma innego. Oni byli tymi, którzy wskazywali na Chrystusa. Można by nawet powiedzieć za apostołem Pawłem, że ich służba również była cieniem rzeczy przyszłych, natomiast tą rzeczywistością, na którą wskazywali, jest Chrystus. I w tym sensie jest tylko jeden wstawiennik i nie ma drugiego. Bo to wstawiennictwo wiąże się z takim poświęceniem i z takim pośrednictwem i z przebłaganiem za grzechy, gdzie nikt z nas nie jest w stanie pójść w te ślady. Jeden jest pośredni między Bogiem a człowiekiem. Człowiek Jezus Chrystus. To jest ważny aspekt, bo dzisiaj wielokrotnie usłyszycie o wstawiennictwie, które przekracza tą barierę. I właściwie są to tylko takie słowa bez pokrycia, ponieważ nikt nie jest w stanie uczynić tego, co czytamy. Służba Ducha Świętego jest również między innymi nazwana służbą wstawiennictwa. List do Rzymian, 8 rozdział, 26-27 werset. Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie jaki zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I tu jest ciekawa myśl. Język grecki, w którym był napisany Nowy Testament, używa na określenie wstawiania się słowa, które oznacza dosłownie trafić w cel, zbliżyć się do celu, osiągnąć cel. I to jest przeciwieństwo tego, co w klasycznej Grece oznaczało chybić celu. A wiemy, że tak zostało zdefiniowane słowo grzech w Biblii. Grzech oznacza chybienie celu. A więc okazuje się, że możemy chybiać celu nawet w modlitwach. Bo można modlić się niezgodnie z wolą Bożą. Oczywiście powstaje wiele myśli i pytań. Czy jest taka modlitwa, która może obrażać Boga? Taka rozmowa z Bogiem, która może być kuszeniem Boga, która może być grzechem. Można modlić się niezgodnie z wolą Bożą albo o coś, co w zamyśle chcemy użyć ku zaspokojeniu własnych pożądliwości. Biblia mówi, że taka modlitwa nie będzie wysłuchana. List Jakuba. A więc możemy jeszcze lepiej zobaczyć, kiedy służba Ducha Świętego jest nam w ten sposób konieczna, aby nieść pomoc. I wiemy, że uchybiać możemy na wiele sposobów, prawda? Czasem trudności, cierpienia, wyzwania, wybory przynoszą tak wielki zamęt, że Duch Święty, który jest z nami, obiecany nam pocieszyciel, wstawiennik, wie, jaki jest zamysł Boga względem nas. I modli się zgodnie z wolą Bożą, przekonuje nas, wspiera, abyśmy w swej modlitwie poddali się Mu i ostatecznie modlili się również za wolą Bożą, jakakolwiek by nie była. My najczęściej, wiecie, modlimy się o sprawy materialne. Dużo jest tych modlitw naszych z powodu troski i z powodu niepewności. I wydaje się, że to są największe palące potrzeby. Ale Duch Święty, chciałby się może nawet żartem powiedzieć, czasem chwyta się za głowę i modli się, wstawia za mną, za tobą, bo wie, jakie myśli Bóg ma o mnie, o tobie. Wie, czego mi, tobie potrzeba bardziej. I zobaczmy, że z tych wszystkich tekstów Słowa Bożego, które już zostały przeczytane, wyłania się pewien obraz palącej modlitwy. Modlitwy przede wszystkim o ludzi Kościoła. Modlitwy za świętymi, wstawianie się za braćmi i siostrami. Jak napisał Paweł również w liście do Kolosan, abyśmy doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości, w duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznaniu Pana. Tak napisał. Drodzy, wiemy, że niedojrzałość jest czymś powszechnym. Zaczynamy właściwie wszyscy historię swojej bytności w Kościele Pana Jezusa od niemowlęctwa. Niedojrzałość jest czymś powszechnym, ale jest czymś, co jest naprawdę zagrożeniem, kiedy nie wzrastamy. Paweł mówi do Koryntian: nie bądźcie dziećmi w myśleniu, bądźcie dziećmi w złem. To znaczy, uciekajcie jak dzieci od zła, a dzieci nawet w dyskusję nie będą wchodziły z tym, tylko tego, czego się boją, uciekną. Natomiast jeśli chodzi o myślenie, a z niego wynika nasze życie, postępowanie, bądźcie dojrzali, wzrastajcie. Ale potrzebujemy, okazuje się, w tym wzajemnej modlitwy. Nie tylko osobistego czasu z Biblią, nie tylko osobistego czasu z Bogiem, ale również wzajemnej modlitwy. Palącą potrzebą modlitwy jest też wstawiennictwo za ludzi w Kościele, którzy niosą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, również mogą ją zanieść Twoim krewnym, Twoim przyjaciołom, Twojej rodzinie. Bo jest tak, że nasi najbliżsi zamykają się najpierw na nas. Albo odpowiedzą na Ewangelię, albo wkrótce się zamykają. No i przebywasz wśród nich, pijesz kawę, pijesz herbatę, rozmawiasz o autach, o pogodzie, o tym, o tamtym, ale po prostu czujesz się związany, jak gdybyś nie mógł już nic powiedzieć o Jezusie. To jest koniec dla nich? Nie, to nie jest koniec dla nich. Koniec dla nich będzie, kiedy staną przed Panem, albo On przed nimi. Natomiast możesz modlić się, aby Pan posłał tam do nich swoje sługi. Aby tak mógł zaaranżować ich życie, aby spotkali kogoś w ten czy inny sposób, aby pokierował tak sprawami, że znajdą się pod wpływem Ewangelii. A więc zobaczmy, że zasadą modlitw wstawienniczych jest to, co napisał Paweł w liście do Galacjan, choć jest to szeroka zasada, chciałbym ją zastosować tutaj. Powiedział tam: czyńcie wszystkim dobrze, lecz najwięcej domownikom wiary. Między dobrze a najwięcej, nie wiem, czy wiecie, że jest przepaść. Tu nie jest napisane: czyńcie dobrze jednym, a trochę więcej drugim. Greckie słowo użyte w tym miejscu w znaczeniu najwięcej oznacza bardzo dużą ilość. Ilość tak nieporównywalną, niezbliżającą się nawet do czegoś, co mogłoby równać się z tym, ile winniśmy domownikom wiary. Dla mnie to było naprawdę odkrycie. Bo ja sobie dotąd myślałem, że to zawsze tak jakoś powinno być, trochę szala przeważyć się musi i to wszystko. Kościół najbardziej potrzebuje nas, bo jesteśmy jego częścią. W kontekście dzisiejszego rozważania mówimy o modlitwie. Kościół potrzebuje modlitw, abyśmy się wstawiali jeden za drugim. Potrzebujemy modlitw Kościoła. Kościół potrzebuje tych, którzy staną w modlitwie i nie przestaną, ale nieustannie będą toczyli modlitewny bój, a nie okazjonalną modlitwę. A więc wstawiaj się, to znaczy módl się za innymi. Jeśli ktoś ci wyrządza krzywdę, módl się. Jeśli ktoś służy i widzisz braki, nie krytykuj, módl się. Jeśli ktoś głosi słowo, módl się, aby czynił to z mocą. Jeśli niesie Ewangelię, módl się, aby robił to tak, jak potrzeba, z odwagą, w Duchu Świętym. Jeśli ktoś jest przełożony, módl się. Jeśli ktoś jest u sterów władzy w tym kraju i ci się to strasznie nie podoba, Biblia mówi: módl się. Jeśli ktoś ci nacisnął na odcisk, nadstaw mu drugi odcisk. Bo przecież nic cię nie odłączy od miłości Chrystusowej, a to jest pewien depozyt, pewne zobowiązanie, bo mamy trwać w Jego miłości i przekazać innym tą miłość. Nic winni nikomu nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Bo wstawiać się oznacza osiągać cel. I wkrótce, gdy twoja modlitwa osiągnie swój cel, zostaniesz sam ubogacony wzrostem tych, o których się modlisz, zostaniesz napełniony radością z powodu zbawienia tych, o których się modlisz, zostaniesz napełniony dojrzałością tych, o których się modliłeś z powodu ich służby, I mówiąc obrazowo, ten chleb, który rozdawałeś, rozrzucałeś, nie widząc właściwie żadnego zwrotu w tym, po wielu dniach, jak mówi Pismo, do ciebie wraca. Więc zobaczcie, Kościół, którego nie potrafi zrozumieć świat. Świat, który zginie, jeśli nie uzna Chrystusa. Kościół jest zadziwieniem, zadziwiający dla świata w oczach tego świata. Kościół, którego od miłości Chrystusa nie można odłączyć, a miłość przelewa się wszystkim tam. Mają jej pod dostatkiem. Powinniśmy się modlić, aby Ewangelia dotarła do wszystkich. Powinniśmy się modlić, aby Kościół był wypełniony pełnią Chrystusa. I to jest ta granica wstawiennictwa i ta paląca potrzeba wstawiania się wierzących, tak jak wstawiał się Abraham. Tak jak wstawiał się Abraham za sprawiedliwymi, tak jak wstawiał się Mojżesz za ludem swoim, tak jak prorocy za swym narodem, tak jak Jezus wstawia się za nami i Duch Święty wstawia się za nami. Tak my się mamy wstawiać w pierwszej kolejności, aby Kościół był tym, czym być powinien. Bo on sam jako światło przyciągnie, jak ćma do światła, ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. A jeśli nie ma tego, co przyciąga, to daremna nasza mowa, daremne nasze słowa. Potrzebujemy pierwsze modlitwy. A potem niech ta Ewangelia idzie, wychodzi z nas, módlmy się o tych, którzy ją zaniosą w ten czy inny sposób. Ktoś tam wydrukuje traktat, ktoś pójdzie do dzieci, ktoś do młodzieży, ktoś do dorosłych, ktoś na ulicę, ktoś z Boże, ktoś z gitarą, ktoś bez niej. Różnymi sposobami, byle tylko Ewangelia była zwiastowana. I ona dotrze. I usłyszysz, że ten, który był zamknięty na Ewangelię od ciebie, nagle gdzieś ją usłyszał na ulicy, nagle gdzieś ją usłyszał na jakichś kolędach, nagle gdzieś ją usłyszał, gdzie właściwie słowo do niego doszło i zareagował zupełnie inaczej niż zwykle. Macie jeszcze taką wiarę? Miejcie wiarę. Jak Bóg da, ciąg dalszy nastąpi na temat modlitwy. Amen.